wieńcy. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas. Niech spadnie deszcz błogosławieństw
Twych.
Ojcze,
obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie
Ojcze niebieski, niech nas utrzymuje Twoja wszechmocna ręka. Jezu, Synu Boży, niech nas poucza Twoja mądrość. Duchu Święty, niech nas rozpala Twoja miłość. Święty Trójjedyny Boże, daj, byśmy w chwale niebieskiej oglądali to, co teraz wyznajemy, w co teraz wierzymy, co już teraz miłujemy z Twojego daru. Amen. Rozpoczynamy naszą katechezę, prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego. Pragniemy kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła, celebracja misterium chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła i sakrament święceń. Dzisiaj temat dotyczący święceń prezbiterów, współpracowników biskupów i święceń diakonów dla posługi. 1562 numer w katechizmie i numery kolejne czytamy. Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat za pośrednictwem swoich apostołów, ich następców, to znaczy biskupów, uczynił uczestnikami swego uświęcenia i posłannictwa. Oni zaś w sposób prawomocny przekazali misję swego posługiwania w różnym stopniu różnym osobom w Kościele. Zadanie posługi biskupiej zostało przekazane prezbiterom w podporządkowanym stopniu, aby ustanowieni w stanie prezbiteratu byli współpracownikami stanu biskupiego w celu należytego wypełniania apostolskiego posłannictwa powierzonego przez Chrystusa. Prezbiterzy, jako że związani są ze stanem biskupim, uczestniczą we władzy, mocą której sam Chrystus buduje swoje ciało, uświęca je i nim rządzi. Dlatego kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Udzielane jest jednak przez ten specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i wskutek tego upodabniają się do Chrystusa kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa głowy. Prezbiterzy, chociaż nie posiadają pełni kapłaństwa i w wykonywaniu swojej władzy są zależni od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiekuistego kapłana, są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale do najszerszej i powszechnej, najszerszej i powszechnej misji zbawienia aż po krańce ziemi. Wewnętrznie gotowych do głoszenia wszędzie Ewangelii. Swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa, głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą tego, który jest ich głową i uobecnia w ofierze mszy świętej aż do przyjścia Pana jedyną ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa ofiarującego siebie raz jeden Ojcu jako ofiarę nieskalaną. Z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich posługa kapłańska. Prezbiterzy, pilni współpracownicy urzędu biskupa, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium, wykonując różne zadania. W poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych sprawiają, że w pewnym sensie biskup staje się w nich obecny. Sami zaś jednoczą się z nim ufnie i wielkodusznie, a jego obowiązki i zatroskanie po części przejmują na siebie i codziennie starannie je wykonują. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. Wszyscy prezbiterzy przez święcenia, włączeni do stanu prezbiterów, związani są z sobą najgłębszym braterstwem sakramentalnym. Szczególnie zaś tworzą jedno prezbiterium w diecezji, w której służą pod zwierzchnictwem własnego biskupa. Jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani. Drodzy Państwo, podejmując temat święceń prezbiterów, współpracowników, biskupów, czynimy to w tej szerszej perspektywie i refleksji, która towarzyszy nam w naszych katechezach, kiedy podejmujemy temat święceń. Kapłaństwo biskupów, prezbiterów i diakonów. Te trzy stopnie, które wyróżniliśmy. Posłannictwo ludu Bożego Nowego Testamentu kształtuje się przez udział w posłudze i posłannictwie Jezusa Chrystusa, posiadającym, jak to już niejednokrotnie zaznaczyliśmy, potrójny wymiar. Proroczy, czyli nauczycielski, kapłański, czyli pasterski, czyli królewski. Czyli proroczy, czyli nauczycielski, kapłański oraz pasterski, czyli królewski. Kapłaństwo hierarchiczne, czyli urzędowe, i kapłaństwo powszechne wiernych różnią się między sobą istotnie, ale nie tylko stopniem. Sakrament kapłaństwa hierarchicznego jest udziałem i owocem szczególnej łaski, łaski powołania. Służy bowiem uświadamianiu i aktualizacji powszechnego kapłaństwa wiernych. Uświadamia im, że są ludem Bożym i umożliwia im składanie duchowych ofiar, przez które Chrystus sam czyni nas wiecznym darem dla Ojca. Dzieje się to wówczas, gdy kapłan dzięki władzy święceń otrzymywanej od Zbawiciela przewodniczy w ofierze eucharystycznej razem z Chrystusem oraz w imieniu całego ludu. Razem z Chrystusem udziela sakramentów. Kapłaństwo hierarchiczne i zarazem służebne jest więc przeznaczone do posługi względem wspólnoty ochrzczonych, ale nie pochodzi z jej nadania czy delegacji. Jest darem samego Chrystusa dla jej członków. Kapłaństwo hierarchiczne udziela władzy kierowania i kształtowania ludu kapłańskiego, a przez to ma charakter służebny. Kapłaństwo tak rozumiane domaga się niepodzielności życia i służby. W niej wyraża się godność i dyspozycyjność, czyli gotowość przyjmowania darów Bożych i przekazywania ich wiernym oraz zdolność wprowadzania ładu moralnego w życie poszczególnych osób i grup społecznych. Sobór Watykański II przywrócił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny, którego można będzie udzielać mężczyznom żyjącym także i w stanie małżeńskim. Otrzymują święcenia udzielające im charakteru sakramentalnego, będącego uczestnictwem w chrystusowym kapłaństwie, powołujące ich do posługi słowa i miłości, aby mogli w łączności z biskupem i jego prezbiterami służyć ludowi Bożemu. Zadaniem diakona jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie komunii świętej, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie Pisma Świętego, prowadzenie katechezy, przewodniczenie nabożeństwom, na przykład obrzędowi pogrzebowemu, sprawowanie sakramentaliów, szczególnym zadaniem znanym już w pierwszych wiekach Kościoła jest opieka nad chorymi i biednymi. W naszych czasach krystalizuje się specjalne zadanie pośredniczenia między różnymi grupami wiernych i inspirowanie ruchów religijnych, pielgrzymek i tym podobnych. Z nieutracalnym charyzmatem kapłaństwa łączy się ściśle posłannictwo duszpasterskie, będące szczególnym podobieństwem do Chrystusa jako do dobrego pasterza. Z tego charyzmatu wynika ofiarna troska i pełne zaangażowanie kapłana i diakona w sprawę zbawienia ludzi, szczególnie oddanych jego pieczy. Ludziom zawsze potrzebny jest kapłan, kapłan w pełni świadomy sensu kapłaństwa, głęboko wierzący, wyznający swą wiarę szczerze i potwierdzający ją codziennym życiem, żarliwie się modlący, nauczający z przekonaniem, wdrażający w swe życie program ewangeliczny ośmiu błogosławieństw, bezinteresownie miłujący ludzi, bliski wszystkim, a szczególnie biednym, chorym i potrzebującym. Kapłan powinien być świadectwem miłości do Chrystusa. Chrystusa samotnego, ubogiego, posłusznego woli Ojca. W jednej z ostatnich kateches Ojciec Święty Franciszek wezwał całą wspólnotę Kościoła do modlitwy za biskupów i kapłanów, aby stawali się świętymi. Podkreślił, że biskup, który się nie modli, biskup, który nie czuje i nie słucha Słowa Bożego, który nie sprawuje mszy przez wszystkie dni, który nie chodzi regularnie do spowiedzi, i tak samo kapłan, który nie czyni tych rzeczy na dłuższą metę, traci jedność z Jezusem. I tacy stają się średniakami, co nie służą dobrze Kościołowi. Dlatego wzywa Ojciec Święty, powinniśmy pomagać biskupom, kapłanom, modlić się, słuchać Słowa Bożego, które jest codzienną sprawą, strawą, sprawować codzienną Eucharystię i mieć zwyczaj spowiadania się. Jest to bardzo ważne, ponieważ prowadzi do uświęcania samych biskupów i kapłanów. Koniec cytatu. Zespolenia kapłaństwa hierarchicznego z kapłaństwem powszechnym świeckich, ukazanie wspólnego ich rodowodu i celu, czyli przygotowanie dla Boga wiecznego daru, są nim sprawiedliwi i miłujący się ludzie. Jest trwałą inspiracją do wzajemnej współpracy oraz silnym bodźcem aktywizującym całe posługiwanie duszpasterskie ześrodkowane na Eucharystii wspólnie sprawowanej na ołtarzu pańskim. Święcenia prezbiterów, współpracowników, biskupów i święcenia diakonów dla posługi. Katechizm przypomina, że prezbiterzy są współpracownikami biskupa. Choć nie posiadają oni pełni władzy kapłańskiej i zależni są w swym posługiwaniu od niego, z jego rąk otrzymują święcenia oraz misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną, to jednak wyświęcani są, by być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Najpełniej dokonuje się to przez sprawowanie Eucharystii. Swoją posługę spełniają owocnie jedynie w zależności od biskupa i w łączności z nim. Katechizm, po przypomnieniu, że na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi, pouczył, że posiadają oni szczególne posłannictwo. Otrzymują charakter sakramentalny i wspomagają biskupów oraz kapłanów w sprawowaniu liturgii, w głoszeniu Słowa Bożego i w różnych działaniach charytatywnych. Wspomniano także o stałym diakonacie, znanym od wieków w Kościele Wschodnim, po soborze wprowadzonym także w Kościele Zachodnim. Obrzędy święceń mają długą historię, w czasie której przechodziły różne przeobrażenia. Ze względu na ich znaczenie dla życia Kościoła partykularnego, powinny być one udzielane wobec licznie zgromadzonych wiernych. Najlepiej w niedzielę i w katedrze. We wszystkich stopniach obrzędy mają podobny charakter i odbywają się podczas mszy świętej. Ich istotny obrzęd, taki sam dla wszystkich stopni, stanowi apostolski gest włożenia rąk biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Tej właściwej celebracji towarzyszą obrzędy dodatkowe, mające wyrażać wielorakie znaczenie łaski sakramentalnej, tak jak podczas innych sakramentów. Ryty wprowadzające, które poprzedzają istotny obrzęd, składają się z przedstawienia kandydatów oraz przemówienia biskupa do zgromadzonych wiernych i do przyjmujących święcenia. Przy święceniach biskupa odczytuje się mandat apostolski. W pozostałych zaś biskup pyta obecnych o zdatność i przygotowanie kandydatów oraz ogłasza ich wybór. Ryty sakramentalne, włożenie rąk dokonywane w milczeniu i modlitwę konsekracyjną poprzedza litania do świętych. Ryty objawiające, kończące święcenia obejmują przy święceniach biskupa namaszczenie głowy, przekazanie ewangeliarza, pierścienia, mitry, pastorału oraz wprowadzenie na katedrę, czyli na urząd. Przy święceniach prezbitera nałożenie stuły, ornatu, namaszczenie dłoni, przekazanie chleba i wina. Przy święceniach diakona nałożenie stuły i dalmatyki oraz przekazanie ewangeliarza. Dla wszystkich stopni przewidziany jest również pocałunek pokoju. Święceń wszystkich stopni udzielać mogą tylko biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję apostolską. Podmiotem święceń może być tylko mężczyzna ochrzczony, którego zdolność do wykonywania posługi kapłańskiej zostały wcześniej starannie rozeznane. Udzielanie ich kobietom nie jest możliwe. Do posługi tej powołuje Bóg, dlatego też nikt nie może przyznać jej samemu sobie. Powinien on poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybierania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Miejscem próby dojrzewania powołania są seminaria duchowne, diecezjalne i zakonne. Drodzy Państwo, sakrament święceń, dzięki także posłudze Radia Maryja, telewizji Trwam, uczestniczymy w wielu transmisjach dotyczących czy też święceń prezbiteratu, czy też święceń biskupich, czy też święceń diakonatu. Te wszystkie elementy zostały także w takim bardzo skrótowym rysie przedstawione przez katechizm Kościoła katolickiego. a my stajemy ze świadomością obecności w rzeczach, które naznaczone są tajemnicą, tajemnicą Bożego powołania, którym Bóg obdarowuje serce człowieka. Bóg, który wzywa na szczególną drogę posługi. Bóg, który zatroskany jest o wspólnotę swojego Kościoła, dlatego powołuje drugiego człowieka do bycia pasterzami wspólnoty Kościoła na drogach współczesnego świata. Uczy nas cały czas umiejętności rozpoznawania znaków czasu. Stąd i również nasza odpowiedź, odpowiedź wspólnoty całego Kościoła, dotyczy również i naszego zaangażowania, naszego wsparcia, które powinno towarzyszyć biskupom, prezbiterom, diakonom. Myślę w sposób szczególny o tym wsparciu modlitewnym w czasie trwania tej niełatwej posługi. Stąd również i my zadajmy sobie pytania, czy modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, czy modlimy się za pasterzy swoich diecezji, czy modlimy się za kapłanów, aby wytrwali na drodze swojego powołania, za kapłanów w naszych wspólnotach parafialnych, w różnego rodzaju dziełach podejmowanych przez wspólnotę Kościoła, za kapłanów zakonnych, za kapłanów diecezjalnych. Nasza troska powinna być naznaczona troską o wspólnotę Kościoła. Jakie rodziny taki kapłan, bo kapłan wychodzi z konkretnych rodzin, ze środowisk rodzinnych. Stąd i również te pytania, które kieruje się do tych, którzy są ojcami, którzy są matkami. W jaki sposób dbają o środowisko rodzinne, o tak katechezę, o właściwą formację, o przekazanie właściwych wzorców, o formację także liturgiczną związaną z uczestniczeniem we mszy świętej, w innych nabożeństwach. Troska Kościoła dotyka każdego ludzkiego serca i mocą solidarności tych serc i miłości do Boga i drugiego człowieka tworzymy tę wspólnotę Kościoła. A zatem niech w nas i poprzez nas będzie cały czas obecna, przejawiająca się troska, aby to wszystko, co jest historią życia tej wspólnoty Kościoła, pielgrzymującego Kościoła, którą stanowimy, było naznaczone także i moim zaangażowaniem, moją modlitwą, moją troską, moim dobrym słowem, abyśmy poprzez wspólne budowanie tego ludu pielgrzymującego potrafili bezpiecznie dotrzeć do oczekującego na nas Zbawiciela w Królestwie Niebieskim. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy.